Marek Poniedziałek, dzień dobry Państwu, a w studiu Ryszard Kowalczuk, wójt gminy Brody. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa.
A także wiceprzewodniczący Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Wczoraj w Polsce rekordowa liczba zakażeń koronawirusem, 1136 w skali kraju. Gmina Brody wolna i oby tak dalej od zakażeń koronawirusem, ale pandemia z pewnością uderzyła w finanse gminy. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu i z czym w tej chwili finansowo się borykacie?
No, nie będę oryginalny. Podejrzewam, jak każdy mój kolega samorządowiec, gminy chyba najbardziej i najboleśniej odczuły właśnie ten lockdown spowodowany koronawirusem. Odbija się to na naszych dochodach i można powiedzieć, że tutaj nałożyły się takie dwa czynniki, bo trzeba też obiektywnie powiedzieć, że te decyzje rządu, które zwolniły z podatku PIT młodzież do 26 roku życia oraz decyzja o obniżeniu tej najniższej stawki podatkowej z 18 do 17%, jak gdyby już uszczupli nasze dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Natomiast właśnie lockdown spowodował, że te dochody, te udziały jeszcze bardziej nam spadły. A dodatkowo my jako gmina graniczna, tak, która żyje głównie z turystów oraz klientów zza Nysy, ten okres, kiedy granice były zamknięte, to nam się bardzo niekorzystnie odbiło na naszych dochodach. Odbiło się niekorzystnie w ogóle na ludziach pracujących w tym sektorze handlu i usług, bo przez 3 miesiące byli praktycznie pozbawieni
możliwości zarabiania. A o jakiej skali spadku przychodów mówimy w tym roku w stosunku do tego, co było planowane?
Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o wykonanie za pierwsze półrocze, to jest to do kilkunastu procent. Tak? Także to jest to znaczna kwota dla gminy, która nie jest zbyt zamożną, bo nie ma u nas jakiegoś wielkiego przemysłu. Tak jak mówię, jesteśmy gminą przygraniczną, która głównie której mieszkańcy głównie zarabiają na handlu, na usługach, na świadczeniu usług i to jest dla nas dosyć bolesna strata.
Mówi pan, nie ma u nas wielkiego przemysłu, ale miał być przemysł wydobywczy, wielki, plany były bardzo ambitne, ale już od przynajmniej 2 lat wiadomo, że nic z tego w najbliższym, dającym się ogarnąć myślami czasie nie będzie. O kopalni węgla brunatnego mówiono i napisano sporo. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? Bo te złoża są udokumentowane i tam są, ale co się w związku z tym dzieje?
No tak, ja nawet pamiętam, że tutaj w Radio Zachód była taka cotygodniowa audycja, tak? Lubuska strona mocy i dużo się o tym węglu mówiło. Tak, od 2 lat sprawa jak gdyby ucichła. W roku ubiegłym prawdopodobnie regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej ze względu na to, że wnioskodawca, czyli PGE, nie odwiesiło tego postępowania i nie złożyło uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko. Co prawda część przeciwników kopalni wtedy bardzo się ucieszyła. Ja przestrzegałem, że jest to radość przedwczesna, ponieważ dalej niestety mamy problemy, tak? Nie ma planów co do budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gmin Brody i Gubin, co nie oznacza, że mieszkańcy jak gdyby nie żyją w cieniu tej kopalni, ponieważ teraz mamy taką sytuację, że mieszkańcy, właściciele działek nie mogą praktycznie niczego zbudować na własnej działce, tak? Ani domu mieszkalnego. Ostatnio też był wniosek o wydanie.
A z czego to wynika?
Tu jest dobre pytanie, czy jest to prawna ochrona złóż, tak? Bo nie ma w jakiej. Mówi się, że w planach miejscowych należy ujawnić udokumentowane złoża kopalin.
Na swojej ziemi nie mogą zbudować?
Nie mogą, tak. Minister środowiska, który jest właściwym organem do uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie uzgadnia, nie daje pozytywnej opinii na budowę, czy to domu mieszkalnego. Ostatnio mieliśmy też taki wniosek na budowę biogazowni. Rolnik chciałby budować biogazownię, też dostał odmownie. Nie wspomnę, że w 2018 roku zgłosiła się firma, która na tych nieużytkach, które są dosyć obszarowo duże, leżą one na gruntach klasy 4, 5 i 6, czyli są idealne, więc stworzone do tego, żeby wybudować tam farmę fotowoltaiczną. Miała tam powstać farma fotowoltaiczna o mocy 50 MW. Niestety też została
odmówienie. Czyli przez tą niejasną sytuację prawną gmina obecnie skazana jest na stagnację, można powiedzieć, inwestycyjną?
Tak to wygląda niestety, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te udokumentowane złoża kopalin rozciągają się praktycznie od granicy z gminą Gubin po granicę z gminą Trzebiel, czyli do autostrady w miejscowości Olszyna, no to można powiedzieć, że jesteśmy tutaj troszeczkę tak zaklinczowani. Czujemy się troszeczkę jak Indianie zamknięci w rezerwacie i myślę, że tutaj należałoby podjąć jakąś męską decyzję, tak? Bo skoro słyszymy, że na Śląsku rząd rozmawia z górnikami w celu wygaszania kopalni. I tutaj jest ta sporna kwestia, czy do roku 2060, czy do roku 2050. Na chwilę obecną nie mamy jakiegoś poważnego inwestora, który byłby zainteresowany budową tej kopalni. I mieszkańcy nie mogą praktycznie nic na własnej działce zrobić. Tak? No, różnica między nami a Stanami jest taka, że jak ktoś sobie kupi działkę i się okaże, że tam pod nią, pod tą ziemią jest ropa, czy jakieś inne dobro, no to jest wtedy szczęściarzem, jest bardzo bogaty. A u nas jest także jak ktoś ma jakieś złoże pod swoją działką, to nawet z tej działki nie może swobodnie korzystać.
Ale jak rozumiem, nie poddajecie się, mieszkańcy też się nie poddają. Jednym z takich symptomów tego, że się nie poddajecie, jest przystąpienie do pierwszego na pograniczu polsko-niemieckim powstającego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Idea tego jest taka, żeby organizacje, samorządy z różnych stron granicy mogły współpracować ze sobą, wymieniać się doświadczeniami i osiągać z tego tytułu korzyści. Taka jest idea. Proszę powiedzieć w praktyce, jakich korzyści z udziału w takim gremium spodziewa się gmina? Co możecie dzięki temu osiągnąć?
Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest to pierwsze w ogóle takie ugrupowanie na pograniczu polsko-niemieckim, które skupia właśnie gminy i nie tylko gminy, bo przystąpiło do tego, deklarację przystąpienia do EUWT złożyła państwo związkowe Saksonia, Brandenburgia, województwo lubuskie no oraz gminy leżące na pograniczu. Pierwsza taka najważniejsza korzyść z tego, no to jest dodatkowe źródło pozyskiwania pieniędzy, bo jako EUWT będziemy mogli pozyskiwać nie tylko te środki z regionalnych programów operacyjnych, czy też interregowskie, natomiast będziemy mogli bezpośrednio w Brukseli sięgać po środki dedykowane jak gdyby odrębnie na takie projekty i tutaj jest duża szansa. Pojawia się też szansa dla ludzi przedsiębiorczych, którzy chcieliby rozpocząć działalność, czy to w branży turystycznej, czy w branży restauracyjnej, czy hotelowej, ponieważ jak wszyscy zauważamy, mamy piękne tereny, tak? Mamy bogate dziedzictwo i kulturowe, i przyrodnicze. Może nie jest to jeszcze tak rozpropagowane poza Parkiem Łużakowskim, tak to określmy. Z tym, że ludzie, którzy chcieliby do nas przyjechać, często skarżą się na to, że nie mają się gdzie zatrzymać, nie mają gdzie zjeść smacznie i tanio. I tutaj jest ten deficyt, jeżeli chodzi o obsługę tej branży turystycznej. No jeżeli chcemy iść odważnie w tym kierunku, no to niestety musimy się tutaj w tej dziedzinie podciągnąć.
Kilka dni temu w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie w sprawie powołania Lubuskiej Rady Samorządowej oraz utworzenia Lubuskiego Programu Wsparcia Inicjatyw Samorządowych. Kolejne gremium, tak się zastanawiam, kiedy włodarze miast będą mieli czas na spotkania z mieszkańcami, skoro jest tyle gremiów, ale poważnie, kolejna instytucja potrzebna, a jeśli tak, to po co? I czy to znaczy, że to, co było do tej pory, instytucje, które były do tej pory, nie zdały egzaminu?
To znaczy, może nie tak. Ja uważam, że jeżeli, bo to jest to inicjatywa troszeczkę też nasza, tak, Zrzeszenia Gmin i Zarządu Województwa, powołania takiej rady, nam chodzi o wyartykułowanie pewnych kwestii, które może się nie przebijają na szerszym forum, bo my rozumiemy problemy tych dużych ośrodków, tak, Zielonej Góry, Gorzowa, rozumiemy problemy z powiatów, które dotyczą oświaty czy ochrony zdrowia, ale bardzo często te małe gminy nie przebijają się ze swoimi problemami, tak?
I liczycie na to, że akurat ta rada pomoże małym dojść do głosu? Właśnie wczoraj pytałem Marka Cebulę, no rekiny lubuskie też tam będą i oni zapewne też zdominują tą dyskusję.
Wszystko będzie zależało od tego, jak zostanie ustalony regulamin i czy w ogóle ta rada zostanie powołana, bo to spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim no wcale nie było takie łatwe i spokojne, bo już tam się, że tak powiem, ścierały różne stanowiska.
Właśnie rekiny chciały zjeść mniejsze rybki?
I o to chodzi, żeby ta rada nie służyła temu, że poprzez zapewnienie sobie większości jakiegoś tam poziomu samorządu, szczebla samorządu, tak? Załóżmy, bo powiaty zgłosiły taki postulat, żeby w tej radzie zasiadało 6 starostów, tak? No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest 14 starostów, tak? No to praktycznie połowa starostów będzie zasiadała w radzie. A to nie o to chodzi, żeby do siebie grabić i wykorzystywać tę radę do załatwiania swoich problemów, tylko chodzi o to, żeby te dokumenty, te strategiczne, które leżały do tej pory w gestii, załóżmy, sejmiku czy zarządu, i co prawda były konsultowane, tylko te konsultacje przebiegały, no, powiedzmy, na zasadzie jednego, dwóch spotkań, tak, konsultacyjnych, i często, gęsto ciężko się tam też było przebić ze swoją artykulacją. Poprzez udział w tej radzie, zapewnienie udziału w tej radzie właśnie przedstawicielom małych gmin i tych gmin zmarginalizowanych, mamy nadzieję, że wypracujemy taki konsensus, który będzie do zaakceptowania.
Mamy nadzieję, że żadna gmina, a zwłaszcza gmina Brody, której włodarz jest gościem Radia Zachód, nie będzie zmarginalizowana. Ryszard Kowalczuk, wójt gminy Brody, był gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Życzę Państwu udanego dnia i udanego weekendu.